Niemal 16 minut po godzinie 9. Radio Gdańska, w naszym studiu już wcześniej anonsowani goście. Maria Pieczka, Grupa Pomoc Mieszkańcom Kaszub i Borów Tucholskich po huraganie. Z tej samej grupy pani Małgorzata Belwon. Z nami również Sebastian Holzer, członek grupy Trójmiejscy Motocykliści i redakcyjny kolega Radia Gdańsk, nasz reporter Grzegorz Armatowski. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Jest też z nami młoda istotka, która będzie się temu wszystkiemu przysłuchiwać, a może potem jeszcze chwilkę nam się uda porozmawiać. To jeśli państwo pozwolą, to zaczęłabym od Grzegorza, który od pierwszych godzin po huraganie, który już niemal miesiąc temu przeszedł nad naszym regionem, pojawił się na miejscu. Miał dużo szczęścia, bo w zasadzie prawda jest taka, że jechałeś pod granicę niemiecką i byłeś już w drodze.
To następnego dnia.
Byłeś w drodze i zostałeś cofnięty, tak naprawdę. Udało nam się dotrzeć do tych miejsc najbardziej niebezpiecznych dzięki temu, że Grzegorza zaproszono do wozu strażackiego, krótko mówiąc. Pan komendant przyjął cię pod swoje ramiona i regularnie jeździmy tam w te miejsca, nad którymi przeszedł huragan. Grzegorz, powiedz, ta ostatnia twoja wizyta, jak tam wyglądała sytuacja?
No, jeżeli chodzi o lasy, to oczywiście niewiele się zmieniło, bo te połamane drzewa wciąż są i pewnie będą przez jeszcze kilka tygodni, a może nawet i miesięcy, bo właściciele lasów są w trudnej sytuacji, nie wiedzą tak naprawdę, jak się za to zabrać.
Szczególnie właściciele tych prywatnych, przypomnijmy.
Prywatnych lasów. Tak, dokładnie. No, wygląda to tak, jak wyglądało kilka chwil po przejściu tej nawałnicy, tego huraganu. Oczywiście budynki są zabezpieczone plandeką. Niektóre są już odbudowywane dzięki pomocy wielu osób zaangażowanych w akcję. Natomiast lasy, wystarczy przejechać przez Kaszuby, ten widok Armagedonu, jak nazywają to mieszkańcy, wciąż jeszcze jest.
No właśnie, co niektórzy słuchacze pisali do nas, że może byśmy już przestali, że przecież już minęło tyle czasu, że tam na pewno już jest porządek, że mamy bieżące problemy, dzieci idą do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Zaprosiłam dziś tutaj państwa też dlatego, żebyśmy uświadomili naszym słuchaczom, że tam naprawdę jest wciąż tragicznie. To znaczy są takie miejsca, jak rozmawiałam z wami, umawiając się na tę dzisiejszą audycję, to chyba wszyscy twierdziliście, że są jeszcze miejsca kompletnie nietknięte przez nikogo. Małgorzata Belwon, Maria Pieczka, czyli Grupa Pomoc Mieszkańcom Kaszub i Borów Tucholskich. Pani Mario, pani była wczoraj.
Byłam również wczoraj.
Gdzie? No,
to nie była moja pierwsza wizyta. Wczoraj byłam w Racławkach, Gockowicach.
Gdzie
i Śrynie.
Gdzie to jest mniej więcej?
To są miejscowości na trasie Chojnice, Tuchola, blisko Chojnic. Takie boczne się zjeżdża z głównej drogi. Tam sytuacja nadal nie jest opanowana, tak? Tam jakby nadal jest mnóstwo rodzin, które dopiero w tej chwili zgłaszają swoje potrzeby, dlatego że oni na początku twierdzili, że inni mają gorzej i oni jakby nie skupiali się na tym, że padł im dach, czy kawałek dachu, bo to nie poleciał cały dom. Natomiast w tej chwili tych potrzeb jest coraz więcej. Absolutnie nie możemy powiedzieć, że tam sytuacja jest opanowana. Nie, ona nie jest opanowana i ona opanowana nie będzie jeszcze bardzo długo. Tam są ogromne potrzeby, zarówno takie zwykłe, podstawowe, tak? To są potrzeby dostarczenia dzieciom wyprawek do szkoły, co robimy w tej chwili. To są potrzeby dostarczenia ubrań zimowych, dlatego że mnóstwo rodzin oczywiście przechowuje ubrania zimowe na strychach, więc tych ubrań zimowych po prostu w tej chwili nie ma. One się nie nadają i nikt mi nie powie, że da się to wyprać, wysuszyć i będzie fajnie. Nie, nie da się, dlatego że przez ileś dni nie było prądu, więc nie było możliwości ani prania tego, ani też nikt nie miał w tamtym momencie głowy do
prania. A propos prądu, to może powiedzmy, że nie ma prądu tam jeszcze.
Bo tak, chciałam powiedzieć, są też nadal miejsca takie, gdzie tego prądu nie ma i ja to też mogę zaświadczyć, byłam również w niedzielę w trasie. Są miejsca, gdzie nadal leżą słupy, gdzie nadal miejscowości pracują tylko i wyłącznie na agregatach. Także to jest sytuacja taka, że my musimy tam pomagać naprawdę od takich spraw podstawowych po materiały budowlane, które są potrzebne wszędzie, plus szukanie firm, które są w stanie domy odbudować. To jest w tej chwili ogromny problem.
My amatorzy wszystkiego nie zrobimy.
Nie zrobimy, tak.
Wczoraj rozmawiałam właśnie z chłopakami z OSP, z tamtych miejsc, którzy twierdzą, że bardzo oczywiście czekają na nasze ręce trójmiejskie i pomorskie i w ogóle polskie, bo z całej Polski ta pomoc płynie. Natomiast właśnie stwierdził, że w wielu miejscach potrzebni są fachowcy, bo cywil nie wejdzie do lasu, bo drzewa właściwie jak bierki są poukładane i istnieje wciąż ryzyko, że coś znowu tragicznego się przytrafi. Potrzebne są firmy, które fachowo zajmą się uprzątaniem tego drewna. O tym porozmawiamy za chwilę, bo wczoraj w tamtym miejscu, konkretnie gdzie to zaraz się dowiemy, był też Sebastian Holzer, czyli członek grupy Trójmiejscy Motocykliści. Gdzie pan był, panie Sebastianie?
Wczoraj byliśmy w Trzebuniu. Dostaliśmy namiar od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dwie rodziny. Udało nam się do nich dodzwonić. Jedna rodzina okazało się, że jakoś tam sobie radzi. Jest 11 dzieci, jest 11 osób. No i jakoś sobie radzą. Druga rodzina to jest rodzina państwa około 50-tki z synem mieszkają, który jest autystyczny, ma 25 lat, w tej chwili jeszcze guza mózgu i problemy z kręgosłupem. I do tego jeszcze epilepsję. No i postanowiliśmy pojechać tam, zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Przede wszystkim trzeba tam jeździć. Nie można się opierać na wiadomościach już nawet w tej chwili ze sztabów kryzysowych, czy z GOPS-ów, czy skądkolwiek, bo no my to robimy 2 tygodnie i wiemy, że te informacje są tak dziurawe, że głowa boli. Naprawdę, to nie można się na tym opierać. Trzeba wsiąść w samochód, czy na motocykl, czy jakkolwiek i pojechać zobaczyć. No i tam się okazało, że wjeżdża się na podwórko i wszystko wygląda normalnie, tak? Jest dom, jest dach, wszystko stoi niby i dopiero jak zaczęliśmy to oglądać dokładnie, się okazuje, że dach cały jest przegięty, przekrzywiony. Cały dom w środku, calutki, każda jedna ściana jest przemoczona, każda podłoga, każdy sufit był zalany, wszystko. Na strychu leżą wszędzie plandeki, leżą wszędzie folie. Jak weszliśmy na strych i dopiero od środka, jak spojrzeliśmy na niebo, to niebo zobaczyliśmy pomiędzy dachówkami po prostu. Przy kominie są szpary kilkucentymetrowe. I oni się modlą, żeby nie padało, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, modlili się, żeby inspektor budowlany nie nakazał im rozbiórki tego, bo nie mają gdzie pójść. Po prostu nie mają gdzie pójść. To nie jest tak, że ktoś ich gdzieś przygarnie. Oni mają jakieś tam zwierzaki, mają kawałek pola, mają kawałek lasu. I no nie mogą się stamtąd ruszyć. Poza tym nie mogą nic zrobić z synem. Ta pani musi cały czas z nim być. Praktycznie cały czas. I najgorsze jest to, że oni wszystko robią sami. Tam im nie pomógł nikt.
To znaczy, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie po prostu nie dotarliśmy.
To jest jedno z tych miejsc, gdzie nie dotarliśmy. To w ogóle jest taka osada. Tam są chyba 3 gospodarstwa. Na środku pola, 3 kilometry od wioski. I ta osada zadziała jak żagiel po prostu. Tam... Ja sobie nie wyobrażam, co tam się musiało dziać, jeżeli im z drewutnic takiej, która stała w środku no, lasu, tam są drzewa naokoło, zerwało im dach, blachę i oni tej blachy nigdy nie znaleźli. Na podwórko im przywiało stolik plastikowy, nie wiadomo skąd. Nie wiadomo. Śliwy takie tam kilkudziesięcioletnie, dwudziestoletnie z sadu wylądowały 30 metrów dalej w bagnie. 30 metrów z korzeniami. Śliwy, drzewa, no to ja sobie nie wyobrażam, co tam się działo.
Pani Małgorzata z kolei skupiła się na pomocy tym najmłodszym. Mówimy o tym, że wyprawki szkolne są potrzebne, no przecież 4 września, kiedy dzieci idą do szkoły, jest tuż, ale przecież nie tylko wyprawki są tym dzieciom potrzebne.
Tak, ja skupiłam się przede wszystkim, z racji bliskości pewnie, bo sama mam małe dziecko, na małych dzieciach rzeczywiście, bo słuchając wiadomości różnych już w tych pierwszych dniach po nawałnicy, myśląc o lasach, myślałam również, tam są ludzie, ale oprócz ludzi tam są przecież również dzieci. Okazuje się, że właśnie w każdej miejscowości, w każdej wsi są również kobiety w ciąży. Teraz 2 dni temu dostałam informację, że jedna z tych pań już urodziła. To jest jedna z pań, którym się udało właśnie zorganizować całą wyprawkę od początku do końca. Bo mając świadomość tego, że już 9. miesiąc i rozwiązanie ciąży jest blisko, pani była przygotowana już w zasadzie na wszystko. Ale nawałnica i żywioł zabrało w zasadzie od początku do końca, oprócz całego domostwa, właśnie przygotowaną wyprawkę, więc okazało się, że w chwili, gdy pani miała zgłosić się do szpitala, po prostu nie miała niczego. No więc właśnie potrzeby skupiają się również na pampersach, na mleku dla niemowląt, na całej wyprawce, czyli środkach higienicznych dla niemowląt, ale również na ubrankach. Czyli na tym wszystkim, czym musimy zaopatrzyć dziecko od samego początku, aż do momentu, kiedy dziecko trafi do domu, którego w tej chwili w zasadzie nie ma.
Dużo jest takich rodzin?
Bardzo dużo. W zasadzie ja nie jestem w stanie ocenić, ile jest tych rodzin, bo to samo, co powiedziała pani Maria i pan Sebastian, my tak naprawdę nie mamy do dzisiaj świadomości, ilu rodzinom my musimy pomóc. Każdego dnia napływają do nas informacje o nowych rodzinach, o nowych potrzebach i te potrzeby każdego dnia są coraz większe, tak jak pani Maria powiedziała.
No właśnie, mam też takie wrażenie, że bo odkąd ruszyliśmy z naszą akcją, właściwie nie ma godziny, żebyśmy nie odbierali w radiu jakichś informacji. Mam 2 kaloryfery, mam armaturę sanitarną, mam łóżko piętrowe dla dzieci, mam wózek po bliźniakach. No tych sygnałów płynie bardzo dużo. My wciąż też szukamy tej drugiej strony, czyli osób, które mogłyby to odebrać. Straszny mam wrażenie chaos powstał. został taki pomocowy, jeśli chodzi o internet i inne służby, które powinny nad tym czuwać. Jeśli pozwolicie, to o tym porozmawiamy za kilka minut. Przypomnę, w naszym studiu Maria Pieczka, Małgorzata Belwon, nasz kolega redakcyjny Grzegorz Armatowski, no i członek grupy Trójmiejscy motocykliści Sebastian Holzer z uroczą córeczką. Maria Pieczka, Małgorzata Belwon, Sebastian Holzer, Grzegorz Armatowski. Powracamy do tego, co wydarzyło się niemal miesiąc temu na Pomorzu. Najpierw, jeśli pozwolicie, SMS-y, bo myślę, że to jest właśnie to, o czym mówiliśmy przed przerwą. Słucham tej rozmowy. Fajnie by było, gdybyście podali jakieś namiary. Na przykład, gdzie takie ubrania na zimę można oddać. Pani Jola, czy mogę prosić o kontakt do pani, która organizuje pomoc dzieciom z terenu Wichury? Lub proszę przekazać mój numer tej pani. Słyszałam tylko urywek rozmowy, jako że jestem w pracy, mam rzeczy po córce. Może okażą się przydatne. Takich SMS-ów, maili, telefonów. My odbieramy tutaj w radiu dziesiątki. No i rozmawiamy o tym, słuchajcie, jak to ogarnąć, żeby z jednej strony nie gasić w ludziach tego entuzjazmu, bo jak nikt nie odpowie na ich telefony, SMS-y czy maile, no to następnym razem stwierdzą, to nic wam nie dam, bo nikt do mnie nie oddzwania, tak? A z drugiej strony mamy już takie informacje, że są gminy, sołectwa, w których te dary aż się przelewają, a w innych po prostu ich nie ma. Jak to ogarnąć, moi drodzy, wszystko?
Z jednej strony to, co chciałabym nadmienić i uzupełnić, to jest jedna rzecz dotycząca właśnie tych ubrań. Ja bardzo proszę, jeżeli ktoś decyduje się na przekazanie ubrań, o zrobienie następującej rzeczy, o której ja pisałam na Facebooku właśnie na grupie Pomoc mieszkańcom Kaszub i Borów Tucholskich po huraganie. Tak
na
nazywa się ta grupa.
Tylko wpisać, tak.
Teraz jeszcze powtórzę. Pomoc mieszkańcom Kaszub i Borów Tucholskich po huraganie. Na tej grupie pisałam właśnie informacje o tym, jak przygotować ubrania do oddania, żeby właśnie ograniczyć te nieprzemierzone wory, które się nie przydadzą, bo nikt nie ma czasu na segregowanie ich. Prosiłabym o to, aby je przebrać, posegregować i opisać. Opisanie polega na tym, właśnie, że dzielimy dorośli, dzieci, to jest pierwszy podział, drugi podział, rozmiary, tak, i przeznaczenie, to znaczy na przykład właśnie odzież na zimę, tak? Mhm. Czyli mamy dzieci, rozmiar powiedzmy 68 do 74, czyli już wiemy, że chodzi o niemowlaka, i na przykład, że chodzi o ubrania na zimę. I tak opisane, tak posegregowane ubrania przekazujmy. I jeżeli chodzi o te miejsca przekazywania, między innymi na Facebooku właśnie są osoby, które deklarują chęć pomocy i deklarują chęć zawiezienia ubrań czy innych rzeczy zgromadzonych w konkretne miejsca. Ja zajmuję się w tej chwili koordynacją właśnie takich działań.
Czyli co zrobić? Proszę powiedzieć, pani Małgosiu, ktoś tak jak pani Jola ma rzeczy przygotowane, posegregowane według tego klucza, który pani przed chwilą podała. Wystarczy wejść na waszą grupę na Facebooku i napisać, jestem gotowa, rzeczy posegregowane czekają, albo nie wiem, mogę dokładnie przywieźć, gdzie przywieźć.
Dokładnie tak. I ja za każdym razem pytam, czy ma pan, pani transport? Jeżeli nie, to staram się zgrać osobę, która tam jedzie, właśnie z tą osobą. I czasami albo wysyłam osobę, która ma transport bezpośrednio do osoby, która chce przekazać dary, a czasami takim punktem pośrednim jest po prostu moje mieszkanie. Wczoraj taka sytuacja, godzina 21, dzwoni do mnie moja koleżanka. Słuchaj, mam rzeczy, mam pampersy, mam właśnie rzeczy dla niemowląt, nowe ubranka, całą torbę. Gdzie to przekazać? Ja mówię, przywieź mi. Dzwonię do Asi Dumańskiej, która też zajmuje się właśnie między innymi transportem, między innymi tą koordynacją już tam na miejscu. Dzwonię do niej, mówię, słuchaj, mam rzeczy, czy te rzeczy w tej chwili są potrzebne? Tak, słuchaj, a za ile u ciebie mogę być? Ja mówię, za 15 minut, tylko żeby ta koleżanka zdążyła te rzeczy przekazać. Więc dosłownie, trwało to 15 minut.
Szybka akcja.
Bardzo szybka akcja.
Panie Sebastianie, wy, można powiedzieć, trochę w ciemno jeździcie po prostu i celujecie w różne miejsca, do których nikt inny nie dotarł. Czy też macie jakąś siatkę, która działa na podobnej zasadzie? Czyli ktoś was informuje, jest potrzeba, jedziecie?
Czy u nas to się zaczęło tak, że zaczęło się od akcji dla strażaków. Chcieliśmy zebrać trochę paliwa. Skończyło się na tym, jak puściliśmy to na Facebooku i na swoich forach motocyklowych, przepraszam, i różnych tam tematycznych. Skończyło się na tym, że udało się kupić dwie piły, mnóstwo łańcuchów, 350 litrów oleju. No mnóstwo tego było wszystkiego i chcieliśmy na tym zakończyć, ale okazało się, że ludzie wpłacali jeszcze nam pieniądze. Pieniądze dotarły w poniedziałek i zostaliśmy z pieniędzmi, nie wiedzieliśmy co zrobić i wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby kupić jakieś wyprawki dla dzieci i już wtedy z braku pomysłu zaczęliśmy dzwonić po GOPS-ach po prostu tam. Gdzie jest jakaś rodzina, która być może, nie wiem, miała biedę przed tą tragedią całą. Teraz będą mieli jeszcze gorzej, bo tą biedę będą mieli nadal, a pomoc będzie szła przede wszystkim dla tych, którzy zostali poszkodowani. Znaleźliśmy jedną rodzinę, akcja się znowu rozwinęła i z jednej zrobiły się cztery. I w tej chwili jest już tak, że ciężko jest to przerwać, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, ja bym powiedział nawet, że nie tam cały czas jest potrzebna pomoc, tylko tam dopiero teraz jest, zaczyna być potrzebna pomoc. Dopiero teraz, bo to, co było zaraz po tym zdarzeniu, to było pospolite ruszenie. Polacy tak uwielbiają pospolite ruszenie, a w tej chwili zapał opadł i koniec. Już ludzie nie przyjeżdżają sobie tam robić zdjęć na tle tych lasów i tak dalej. To już przeszło do normalności i wszystkim się wydaje,
przestało być atrakcyjne?
Że, tak. Wszystkim się wydaje, że już jest okej. Tam nie jest okej. Tam dopiero teraz zaczyna nie być okej. Bo oni uratowali życie na początku, a teraz próbują zacząć normalnie żyć.
Mhm. Ci, z którymi rozmawiałam, mówią, że przez te pierwsze dwa tygodnie żyli na takim wysokim poziomie adrenaliny, nie dopuszczając do głowy pewnych rzeczy, które zaraz będą musiały nastąpić, bo tak jak mówiliście, angażowali się w pomoc sąsiadom, jechali gdzieś na drugi koniec swojego województwa niemalże, żeby pomóc ludziom, którzy też potrzebowali tej pomocy, skupiali się na sąsiadach, a teraz usiedli i dostrzegli bezmiar tej tragedii, która się wokół nich wydarzyła. Chciałam wam trochę powiedzieć też, jak to wygląda z drugiej strony, bo wiem, że na pewno widzicie tę radość, widzicie wdzięczność tych ludzi, ale Grzegorz, który jeździł tam w tamte rejony, opowiadał takie proste historie, jak chociażby to, że nie wiem, ludzie nie mieli prądu, potrzebowali podładować sobie telefon i czekali na wóz transmisyjny Radia Gdańsk, tak? Bo wiedzieli, że jak on stanie tam na godzinę czy na dwie, to będzie można telefon naładować.
Tak, były takie sytuacje, ludzie przychodzili i pytali, kiedy będzie prąd, bo nie mogli dodzwonić się do energii, nie mieli przecież dostępu do internetu. My byliśmy takim pierwszym źródłem informacji też dla nich, ale przychodzili i pytali, czy rzeczywiście możemy sobie podłączyć telefon, bo no ale potem się okazywało, że jednak nadajnik komórkowy nie działał, więc naprawdę sytuacja w tym rejonie przez kilka dobrych dni była dramatyczna. Ludzie żyli bez prądu, bez wody, ale to co mówiliśmy wcześniej, w powiecie chojnickim wciąż nie mają prądu, bo ENA operator tak naprawdę nie potrafi określić, kiedy ten prąd wróci. Wiem, że dzisiaj mają być jakieś awaryjne przyłącza, żeby już wszyscy mieli, no ale pewnie wszystkie miejscowości, ale pewnie będą jeszcze takie sytuacje, że poszczególne domy, przysiłki, osady tego prądu mogą nie mieć przez kilkanaście dni jeszcze. Obawiam się tego, że tak może być, ale widząc to, ten rozmiar tragedii w tym rejonie i te połamane wysokie słupy, takie wysokiego napięcia, 35-metrowe, one są przegięte w pół, więc odbudować tę całą infrastrukturę, to na pewno nie będzie łatwa sprawa.
Sebastian kręci głową. Widziałeś to i wiesz, o czym mówimy.
No. To zrobiło największe wrażenie na mnie. Jechaliśmy tam w okolice Lipusza i Krajową 20. Po lewej stronie jest takie miejsce, gdzie przez 500-700 metrów są... No nie ma lasu po lewej stronie i on się ciągnie, to się ciągnie tam 12 czy 13 kilometrów, kilkanaście kilometrów
do lasu. To jest trasa z Kornego do Bytowa dokładnie.
No i później skręcaliśmy w prawo, jechaliśmy na Parchowo, wjechaliśmy na takie, no może nawet nie wzgórze, pola naokoło i na polach leżały słupy wysokiego napięcia. Jechałem, jak człowiek jeździ motocyklem, to nie ma z kim pogadać i sobie myśli cały czas. No i sobie pomyślałem, że ten las, no to jeszcze okej, bo jakieś tam sosenki 20 cm średnicy zadziałały jak żagiel, tak? Jedno zaczęło przewracać, drugie w porządku. Ale jaki opór stawia słup, który jest przecież ażurowy, to jest konstrukcja stalowa wkopana ileś tam metrów wbetonowana w ziemię.
I na wolnej przestrzeni.
Na wolnej przestrzeni. Tak, tak. I one wyglądają tak, jakby nie wiem, Transformers je wyrwał, skręcił i rzucił na to pole. To jest, wrażenie jest tak nieprawdopodobne, że jak tego ktoś nie widział na oczy, to sobie nie jest w stanie tego wyobrazić. Co się dzieje w ludzkiej głowie, jak widzisz coś takiego, jak sobie pomyślisz, co tam się musiało dziać. To jest niewyobrażalne, po prostu niewyobrażalne. Jeszcze co do zasięgu komórkowego to i do pomocy, jeżeli dostaniecie jakiś kontakt, ktokolwiek i zaczynacie dzwonić do tych ludzi, to się nie zrażajcie, oni nie mają wyłączonych telefonów. Pani, do której wczoraj pojechaliśmy, nie mogliśmy się do niej dodzwonić kilka razy. W końcu do nas oddzwoniła i pytamy, czy no, że jedziemy do pani, czy jesteście w domu. Ona mówi, że tak. Mówi, wie pan sobie, potem dopiero jak przyjechaliśmy, to telefon stał na środku kuchni, na środku stołu, podparty do kubka, bo tylko tam miała jedną kreskę zasięgu. Tam jest tak cały czas. Tam to nie jest tak, że to się skończyło. Tam się dopiero zaczyna tragedia. W tej chwili się zaczyna tragedia, jak to wszystko zacznie gnić, te domy zaczną pleśnieć. I zaczną się rozbiórki.
A idzie jesień. I to mnie, powiem wam, najbardziej przeraża, bo jesień w Polsce potrafi przyjść bardzo szybko i w bardzo zaskakujący sposób. I trwać dosyć długo, niestety. Powiedzcie wy, ci, którzy tam wszyscy byliście, jak teraz powinno być to wszystko zorganizowane? No, że tak, ręce do pracy na pewno są potrzebne, choć w wielu miejscach, jak zastrzegają leśnicy, uwaga, to tylko pod pełną kontrolą tych, którzy nadzorują tam pracę.
Tak, ale nadal potrzebne w wielu miejscach, i to będziemy te informacje, zbieramy je w tej chwili, są potrzebni ludzie, którzy pojadą w konkretne miejsce i pomogą prywatnym osobom usuwać gałęzie, które są na ich posesjach lub w okolicy.
Czyli to dlatego, już nie jest takie niebezpieczne.
To nie jest niebezpieczne. To jest coś, co po prostu może robić każdy z nas. Mogę to robić ja, może to robić pani, może to robić każdy. I to też jest bardzo potrzebne, dlatego że jest nadal sporo dróg nieprzejezdnych, takich po prostu gdzieś tam lokalnych między domami. Jeżeli jesień będzie mokra, fajnie. Jeżeli przyjdą upały, takie jak mieliśmy wczoraj, tam jest zagrożenie pożarowe, także tam są potrzebni ludzie do pracy, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jechać. Naprawdę zapraszamy do tej naszej grupy, my wiemy, gdzie jechać, potrafimy skierować, podajemy kontakty do osób, które tam są na miejscu. Także te ręce do pracy nadal są potrzebne i one będą potrzebne jeszcze długo. Tak? Dlatego, że prace budowlane, owszem, my nie wyjdziemy na dachy, nie znamy się na tym, ale często to jest kwestia, nie wiem, przewiezienia piasku w taczce, tak? Odciążenia gospodarzy, oni mają w tej chwili żniwa. Oni nie mogą tego w tej chwili robić, tak? Oni nadal mają swoje gospodarstwa, którymi trzeba się zająć, więc jakby budowanie w międzyczasie jest strasznie skomplikowane. Więc tam te ręce do pracy są potrzebne. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie jechać i też jakby nie zrażać się, umieć rozmawiać z ludźmi na miejscu.
No właśnie, tak? Chciałam zapytać, jak oni reagują na to, jak przyjeżdżacie, bo Polak dumny być potrafi. Tak. Nie wszyscy o pomoc poproszą. Taki apel pojawił się dosłownie chyba na 2 dni po tych wydarzeniach w Borach Tucholskich i na Kaszubach. Jeden z panów na profilu na Facebooku zaczął swój wpis: Kaszubi to są dumni ludzie i oni was o pomoc nie poproszą. Tak, jak to wygląda z waszej perspektywy? Jak
dokładnie
tam byliście?
Tak właśnie. Dokładnie tak właśnie, że ja jadę gdzieś i zanim dowiem się czegoś, to naprawdę, to nie jest kwestia tego, że ja wchodzę, mówię, słuchajcie, proszę państwa, tu jest taka akcja, no nie wiem, możemy wam pomóc i już chwileczkę wszystko wiemy. Nie, nie. Bardzo często to jest godzina, półtorej godziny rozmowy, spokojnej rozmowy i dokładnie tak jak mówisz, wyciąganie, tak? Okazuje się, że to nie jest tylko właśnie ten zwalony dach, który widzimy, ale to też jest zamknięty dom, o którym nic nie wiemy, tak? To
są zboże, pasza.
Tak, dokładnie, to są zamknięte...
Zniszczony sad.
Zniszczony sad, zniszczone pola zniszczone. Widziałam, sama mam zdjęcia, no coś, czego nie widziałam przez lata, no jestem takim człowiekiem, który jeździ całe życie gdzieś w te rejony. Mam bardzo dużo rodziny też na wsi i też tam od zawsze jeżdżę. Pierwszy raz w życiu widziałam tak wypłukane kartofle, tam nie będzie kartofli, więc tam przyjdzie bieda. Tam za chwilę przyjdzie bieda, więc tam trzeba pomagać. Tam są też pola zniszczone właśnie przez te słupy wysokiego napięcia. Potem wjeżdża firma, te słupy ściąga i je stawia. Oni muszą to zrobić, te pola zostają zniszczone. W tej chwili, wczoraj czytałam, że Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa, tak pełnej nazwy nie pamiętam, mówi, że mogą się zgłaszać, natomiast jakie te odszkodowania będą, nie wiadomo, ale tam była tylko kwestia upraw zniszczonych podczas huraganu. Nie było nic o tych właśnie zniszczonych przez wjeżdżające firmy, które naprawiają to, więc też jakby trzeba namawiać ludzi, co ja robię wszędzie, gdzie jadę, że są prawnicy, którzy są chętni, żeby pomóc za darmo, tak, że pojadą, pomogą, żeby oni przetrwali, bo w tej chwili, jak dla mnie, jak ja tam jeżdżę, tam wyziera widmo naprawdę głodu na następne 2-3 lata. I to nie jest moja panika, to nie jest moje czarnowidztwo. Patrzę na to naprawdę tak realistycznie. Tam będzie źle, więc tam trzeba pomagać i to nie jest pomoc, która może się skończyć w tym tygodniu czy za miesiąc. To jest długofalowa sprawa.
To jest region, który żyje z rolnictwa, który mógł poszczycić się lasami. To są gospodarstwa agroturystyczne. To są również wspaniałe ośrodki wypoczynkowe, do których przecież jeździliśmy przez lata i ich nie ma. Ci ludzie też jakoś muszą żyć. I jest taka akcja, nie wiem, czy też widzieliście na Facebooku, Wrzesień spędzam na Kaszubach, jakby, który zachęca do tego, żebyśmy po prostu tym ludziom wspierali ich nie wpłacając na konto, tylko przyjeżdżając do nich na tę końcówkę wakacji. Bo są takie miejsca, gdzie namiot można rozbić, zapłacić parę groszy właścicielowi, który do tej pory prowadził właśnie gospodarstwo agroturystyczne. Ty byłeś, Grzegorz, w takich miejscach.
Ja byłem w kilku takich miejscach, między innymi w Trzebuniu, w Dzikiej Zagrodzie. To jest przy wyjeździe z Trzebunia w kierunku Somin, po lewej stronie, w samym oku cyklonu, tak to nazwaliśmy, ponieważ tam lasu dookoła już nie ma.
Nie ma.
Drzewa powywracały się też na pole namiotowe. Na szczęście ludzie zdążyli uciec, ale też domki są zniszczone. Widziałem konary wbite w dach. Więc sytuacja jest dramatyczna. No i właściciel mi powiedział, że miał kilka rezerwacji praktycznie na cały przyszły rok, czyli sporo tych rezerwacji i to też imprez okolicznościowych typu wesela. Ludzie teraz dzwonią, odwołują te rezerwacje. On musi brać kredyt, żeby zwrócić zaliczkę. Więc sytuacja tych właścicieli agroturystycznych zajazdów, ale też ośrodków wypoczynkowych jest trudna. Byłem sam świadkiem, jak dyrektor odbierał kilka telefonów i właśnie mówił, że no tak, oczywiście zwrócimy zaliczkę, no nie wiemy, jak sobie poradzimy, czy rzeczywiście do marca uda się odbudować tutaj ten ośrodek, więc sytuacja tam jest naprawdę dramatyczna. Ja byłem świadkiem takich rozmów właśnie.
No i dzieci. Jeszcze do tego chciałabym wrócić. I Sebastian, i Maria, i Małgosia, wy spotykacie się z całymi rodzinami. Czasami, tak jak w wypadku tej historii, którą Sebastian opowiedział z wczoraj. No można, ja nie wiem, czy jeszcze większą tragedię można sobie wyobrazić, większą liczbę chorób w jednym miejscu, osób, które wymagają pielęgnacji, opieki w takich warunkach. Jak radzą sobie ci najmłodsi? Jak ich obserwujecie i z nimi rozmawiacie? Jak radzą sobie dzieci w tej całej sytuacji?
Znaczy, to jest przede wszystkim bardzo duże zagubienie i niezrozumienie sytuacji. Miałem dom, miałem kotka, bo tak wyglądała sytuacja, której ja byłam świadkiem. Miałem kotka, miałem pieska, była buda dla pieska i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo małe dzieci, które nie rozumieją, co się zdarzyło. W tej chwili zaczyna się rok szkolny i prawdopodobnie dzieci będą mogły swoją uwagę skupić na czym innym, czyli właśnie na szkole, ale to jest też rzecz, o którą ja się martwię. Jak te dzieci się będą uczyć, nie mając dachu nad głową i cały czas martwiąc się o to, że wrócę ze szkoły do domu, a tam mama nie ma w czym ugotować mi obiadu, nie mam za bardzo swojego pokoju, bo w zasadzie całą rodziną mieszkamy w tej chwili w jednej izbie. I w zasadzie nie mam tego, do czego byłem czy byłam przyzwyczajona. To są dzieci w wieku 2, 4, 5, 6 lat. I tak naprawdę jak ja zaczynam nawiązywać kontakt, nawiązywać relacje z daną rodziną, szukając tego miejsca, gdzie właśnie wysłać pomoc, pytając o najmłodsze dzieci, to się nagle okazuje, że w danym domostwie jest dzieci 5. Trójkę trzeba wysłać do szkoły, jedno idzie do przedszkola, jedno zostaje jeszcze w domu. I to są tak naprawdę dzieci, którymi trzeba się zaopiekować od początku do końca. W wakacje, jak był jeszcze czas, harcerze organizowali taką pomoc w postaci zajęć dla dzieci z właśnie poszkodowanych miejscowości. Jechały drużyny harcerskie całe, między innymi do Chojnic, czy do Brus, czy też do innych miejscowości, organizując właśnie zajęcia po to, aby rodzice w tym czasie mogli zająć się swoimi gospodarstwami. I teraz dzieje się rzecz no niebezpieczna, bo harcerze również idą do szkół, również wracają do swoich zajęć, a tam zostają dzieci, którymi trzeba się będzie zająć w tym czasie, kiedy rodzice będą próbowali doprowadzić do porządku swoje gospodarstwa czy swoje domostwa.
Jak to wygląda z twojej perspektywy?
No tutaj wczoraj była taka sytuacja, jak tam byliśmy i że pani prosiła, czy prosiła, ona ubolewała nad tym, że nikt nie przyjedzie nie pomóc, tylko zaopiekować się synem, żeby ona miała czas na pracę. To jest najgorsze, że ona cały czas praktycznie musi z nim być. Oni, myśmy jak wczoraj tam przyjechali około godziny 20:30, oni byli tak zmęczeni, ci ludzie, że to się nie mieści w głowie. To się nie mieści po prostu w głowie. Chcieliśmy zmierzyć lodówkę, wysokość lodówki, bo są szafki, żeby za dłużej jakieś tam nie zorganizować. To pan nam podał miarę, żebyśmy zmierzyli, bo mu się w głowie kręci.
Też, jeśli mogę, jeszcze chciałam powiedzieć, że tu dzieci, ale nie zapominajmy też o nastolatkach, tak? Oni idą... zmienia się teraz cały system szkolny, tak? Jest reforma edukacji. Oni już tym są... bardzo obciążeni, tak? Bardzo obciążeni. Są obciążeni no, tym, że nie wiedzą jakby co się będzie działo, tak? Bo wiemy, że no, jest koło tego taka dość nerwowa atmosfera i w tym momencie oni zostają tak właściwie, no, tak jak Małgosia mówiła, tak jak małe dzieci, tak właściwie z niczym, tak? Bez żadnej jakiejś takiej konkretnej opieki. Nie wiem, psychologa, czy nie wiem, może jakichś warsztatów, zajęć, czegoś takiego. Rozmawiałam też z nastolatkami. Co oni do tego podchodzą? No, no tak. No będzie, no zobaczymy. W sumie to nie wiem. Ja nie wiem, gdzie będę, na przykład nie wiem, gdzie będę robiła lekcję. No mieszkam teraz z mamą w przyczepie. No. Ona nie ma domu, ona nie ma gdzie się schować. No mówi, że jakby, no miała jakieś plany, chciała iść do liceum, a te plany tak właściwie teraz to przestały dla niej istnieć. To jest przerażające, tak? Że już jakby sytuacja, która już i tak nie była fajna przez ten poprzedni rok, bo dzieciaki miały naprawdę ogromny taki no, dawkę, tak, presji i mnóstwo tych informacji, to w tej chwili te ich plany życiowe, tak właściwie one przestały istnieć. To jest też przerażające, bo rozmawiałam naprawdę no, z kilkunastoma nastolatkami i to od wszystkich jest tak właściwie ta sama informacja. Przecież nawet nie będę miała gdzie usiąść.
I właśnie nastolatki są najbardziej zakłopotane
tak.
pomocą, nie?
Tak, i oni są bardzo zakłopotani.
Z jednej strony, małe dzieciaki też łatwiej
to po prostu przyjmą, tak?
Małe dzieciaki się cieszą po prostu.
Zgadza się.
Kupić dwa rowery dla jednej rodziny, dla pana Bogdana. Niesamowita rodzina też. No to te dzieciaki, dziewczynka Zolanka 13 lat, Janek 15. Oni byli ubrani jak do kościoła, bo wiedzieli, że mamy przyjechać. Oni kompletnie, jak zobaczyli te rowery, to nie wierzyli, nie wiedzieli, co się dzieje.
Inna sprawa, że rowery też będziemy robili jeszcze akcję, dlatego że, słuchajcie, tam mnóstwo ludzi przecież dojeżdża na rowerach wszędzie, tak?
No dzieciaki do szkoły.
Dzieciaki do szkoły, ludzie gdzieś tam do sklepu, czy na pole, tak? Oni dojeżdżają na rowerach, tak właściwie, bo też pytałam o tym, no sama jeżdżę na rowerze, bardzo też się tym zainteresowałam. Się okazuje, że tak właściwie rowery też przestały istnieć, ale o tym, jak ja o to pytałam, to wszyscy... A rowery, to myśmy nawet nie pomyśleli. No tak, no bo nikt nie ma czasu o tym myśleć, tak w momencie, kiedy no nie ma się dachu nad głową, albo ma się kawałek tylko dachu nad głową, wszystko jest mokre, ubrania śmierdzą, no jest źle, to nikt nie myśli o rowerze, ale za chwilę te rowery naprawdę będą potrzebne, bo dzieciaki będą zasuwały gdzieś tam na piechotę, gdzie dojeżdżały rowerem. Więc jakby też właśnie wyszło gdzieś tam to w rozmowie, że no tak, a to ja już nie będę mogła podjechać tam do koleżanek. O rany, to co ja zrobić? Już mama mnie na piechotę nie puści, a rowerem to jeszcze jakoś tam, bo to szybko. To są takie też sprawy, które nam umykają. Bo są sprawy ważniejsze, ale to jest ich życie.
To są równie ważne sprawy.
Ja to cały czas też próbuję sobie przekładać, wiecie, jakby na moje życie, tak?
Tak.
Co się dzieje, kiedy mi zabraknie roweru? No, ja mam jeszcze tramwaj, samochód, cokolwiek, ale rower to jest moje życie na przykład, tak? Więc jakby dla mnie, jak zabraknie mi roweru, bo mi się zepsuje, to ja w ogóle nie wiem, co ja mam zrobić. No bo jak ja gdzieś pojadę, tak? Ale ja mogę. A oni? Co oni zrobią? Na piechotę?
Co was tam gna w te miejsca? Przecież moglibyście sobie siedzieć, miło czas spędzać.
Spędzamy miło czas.
Jeździć na motocyklu w wolnej chwili.
Znaczy, myślę, że to jest to,
z czego myśmy w sumie chyba wszyscy, mogę chyba mówić za wszystkich, z czego myśmy wyrośli po prostu. Wychowaliśmy się mniej więcej w tamtych terenach. Ja jestem również instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego. Także ja w lesie spędziłam większość życia. Ja na harcerskich obozach, to była zresztą pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam, to było sprawdzenie, czy moim przyjaciołom, moim znajomym nic się nie stało. Bo przypomnijmy, 15 kilometrów w linii prostej od Suszka, czyli od tego obozu, gdzie wydarzyła się tragedia, jest baza harcerska Czernica. 15 kilometrów w linii prostej. Ta baza w tej chwili nie istnieje w zasadzie. Niesamowitą rzeczą jest to, że rzeczywiście w tamtej bazie, w tamtym czasie również byli harcerze. Nikomu nic się nie stało, oni się ewakuowali i tę całą nawałnicę oni przetrwali w metalowym hangarze. Niesamowitą rzeczą jest to, że właśnie tam nikomu nic się nie stało, bo oni zdążyli uciec. Ale mój tata, który był tam na miejscu, no powiedział, że to wyglądało naprawdę jak po wojnie. Małe domki, praktycznie wszystkie uszkodzone albo wszystkie zawalone przez drzewa. Namioty nieistniejące. Na namiotach po prostu położyły się drzewa. Także...
A ciebie co tam niesie? Co tam cię gna? Co was tam gna, bo to więcej tych motocyklistów z grupy Trójmiejscy motocykliści.
Tak. Nas takiej grupy, z którą to zaczęliśmy i to trwa, to jest około 10 osób. I powiem, co nas do tego pcha, znaczy może z drugiej strony. Jest tak, że pomogliśmy strażakom, wróciliśmy do domu i cisza. I nie mamy co robić. Na przykład.
To zupełnie inaczej niż ja na przykład, tak? Bo ja od razu szukałam, no nie? Gdzie jechać, co robić i wyszukiwałam tych ludzi.
Pierwsza akcja, po drugiej akcji też, no teraz dla tych dzieciaków zawieźliśmy to wszystko. Mamy taką grupę sobie, otworzyliśmy na Messengerze, no i w poniedziałek rano, cześć, cisza.
Gdzie jedziemy?
Cisza. No dobra, słuchajcie, zostały nam jeszcze pieniądze, co robimy? I tak od pomysłu, no bo trzeba nadgonić pracę, którą gdzieś tam pod koniec tygodnia się zaniedbało troszeczkę, tak?
Tak, to jest inna sprawa.
I wpada do głowy pomysł. To jest też bardzo ważna rzecz. Tam nie ma czasu, w tym całym pomaganiu, nie ma czasu na stratę czasu.
Tak, dokładnie.
Jak sobie powiesz, że no może by coś zrobić, to tego nie zrobisz.
Trzeba działać po prostu.
Tak, robisz czas. Teraz 24/7 już, a nie. No to może coś rozpiszę, to co, to tam, to może ktoś coś da. Nie ma. Nie. Znajdź rodzinę, dowiedz się, w jakim wieku są dzieciaki, jaki mają numer buta, jaki mają rozmiar ubrania, co się stało z rodzicami, czego im brakuje. Jak im brakuje rolki papy, to trzeba im zawieźć rolkę papy, a nie worek cementu. I to nie jest trudne. To jest naprawdę, kurczę, jeździliśmy tam na grzyby całe życie, na ryby całe życie, na biwaki, na wczasy, na grille, na ogniska, na imprezy, czy kupić, nie wiem, grzyby przy drodze, czy kupić ziemniaki od rolnika, a teraz nagle nikt tam nie jeździ. Bo co? Dlaczego tam teraz nie pojechać? Tak samo można pojechać, poświęcić
nie wiem, godzinę czasu na dojazd, tam 15 minut na miejscu, dowiedzieć się dokładnie, wziąć ołówek, wynotować. Potrzeba tego i na tym się skupić i zacząć to robić już. Nie jutro, nie za chwilę, nie a może, a trzeba będzie coś zrobić. Nie, to jak trzeba to zrobić, to trzeba to zrobić już i trzeba tym ludziom powiedzieć, słuchajcie, to wam załatwimy na pewno, to może się uda, to może się uda. Tego, co na pewno, to już nie bierzcie od nikogo innego, bo my to na pewno przywieziemy, będziecie mieli zdublowane. I trzeba to zrobić tak, żeby oni w to uwierzyli i koniec, trzeba być z nimi w kontakcie cały czas.
Kochanie, musimy kończyć, bardzo mi przykro, bo jeszcze chętnie bym sobie z wami tutaj porozmawiała, natomiast trzeba wziąć się do roboty, po prostu. My na pewno się zorganizujemy silną grupą pod wezwaniem tak zwaną. Państwu przypominam, grupa Pomoc Mieszkańcom Kaszub i Borów Tucholskich po huraganie. Wystarczy wpisać na Facebooka. Tutaj wprawdzie są państwo w podeszłym wieku, którzy nie korzystają z internetu, więc za chwilkę może powiemy, jak inaczej można się z waszą grupą skomunikować. Jeśli ktoś chce pomóc, bo państwo już deklarują i ręce do pracy, i samochody, i wiele innych rzeczy.
Ja tylko chciałam dodać, że jeżeli państwo chcieliby mnie znaleźć, ja tam funkcjonuję jako Maria, bo Maria, proszę do mnie pisać. Ja odpowiadam na każdą wiadomość 24/7.
Maria, bo Maria na Facebooku. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Maria Pieczka, grupa Pomoc Mieszkańcom Kaszub i Borów Tucholskich po huraganie. Podobnie jak Małgorzata Belwon. Z nami również Sebastian Holzer, członek grupy Trójmiejscy Motocykliści, Grzegorz Armatowski. Dziękuję wam bardzo serdecznie i Dziękujemy. Do zobaczenia tam. Dziękujemy. Mam nadzieję już niebawem.